W dzisiejszym przedhejnałem wszystkie światła na zdrowie mężczyzn. Naszym gościem jest dr Jakub Bukowczan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii oraz niechirurgicznego leczenia nadwagi i otyłości.
Tak jest, zgadza się.
Mężczyźni żyją krócej. Prawda czy fałsz?
Prawda. Mężczyźni żyją średnio 5 do 6 lat krócej niż kobiety. I to jest trend obserwowany od wielu lat na całym świecie.
Nie tylko w Polsce.
Nie tylko w Polsce. Większość właśnie badań, statystyk pochodzi z Stanów, z Europy Zachodniej, gdzie w ogóle długość życia jest dłuższa, jest większa jak w naszym kraju. I też ten trend jest zachowany, że mężczyźni żyją po prostu krócej.
Z czego to wynika?
Wynika z wielu przyczyn, ale generalnie chodzi o to, że mężczyźni słabiej dbają o siebie, o swoje zdrowie niż kobiety. Rzadziej korzystają z profilaktyki, rzadziej korzystają w ogóle z opieki zdrowotnej i też posiadają mniejszą wiedzę, jeśli chodzi o zdrowie, o dbanie o siebie.
Bagatelizują pewne symptomy?
Tak, często pomniejszają i czekają, aż będzie już źle. Kiedy im zaczną objawy dokuczać i wtedy zazwyczaj okazuje się, że choroby są zbyt zaawansowane albo poważnie zaawansowane i szanse na rokowanie i na wyleczenie są znacznie gorsze.
Kiedy chłopcy są mali, o ich zdrowie dba mama. Potem, jeżeli są samotnymi mężczyznami, żyją w pojedynkę, no to często nie ma kto o nich dbać. Jeżeli wejdą w jakiś związek, no to najczęściej partnerka albo partner wtedy obserwują ich uważnie i dbają o to, żeby regularnie kontrolowali się. Prawda czy fałsz?
Prawda, prawda. Tak jest rzeczywiście. Mężczyźni sami jak raczej nie dbają i mają problem po prostu z tą inicjatywą pójścia do lekarza. Też wiemy, że mężczyźni, którzy mają wsparcie rodziny, przyjaciół i takie wsparcie społeczne, żyją dłużej i też szybciej się rehabilitują, dochodzą do zdrowia po operacjach czy po zawale na przykład. Są takie badania, które to potwierdzają, że mężczyźni z silnym wsparciem w domu i wśród znajomych szybciej zdrowieją.
Znalazłam takie statystyki, że mężczyźni żonaci żyją znacznie dłużej niż ci, którzy nigdy nie byli w związku małżeńskim albo którzy są po rozpadzie związku.
Tak, badania to potwierdzają jednoznacznie, że tak rzeczywiście jest.
W przypadku kobiet akurat to już się nie potwierdza. Tak wręcz odwrotnie.
Tak jest. Więc to mówi się o tak zwanym paradoksie męskiego zdrowia, że mężczyźni mimo przewag społecznych, nie ukrywajmy, że mamy przewagi społeczne, mężczyźni to zdrowotnie jesteśmy tą raczej płcią słabszą. Tak jest. Oferujemy sobie gorszy dostęp i unikamy pomocy.
Każda kobieta przynajmniej raz w roku powinna odwiedzić ginekologa, a dobrze jest go odwiedzić czasami nawet raz na pół roku, jeżeli ma się jakieś wskazania do tego. I coraz więcej kobiet rzeczywiście pilnuje tych badań, pilnuje też regularnego badania piersi. Jakie badania mężczyźni powinni przechodzić regularnie, z taką częstotliwością, z jaką kobiety chodzą do ginekologa? Mhm.
Mężczyźni w wieku powyżej 35 roku życia powinni raz do roku skontrolować ciśnienie tętnicze, poziom glukozy, cholesterolu, odbyć wizytę u dentysty, czy zaszczepić się choćby przeciwko grypie. Powyżej 50 roku życia, niektórzy mówią powyżej 45, raz na 10 lat mężczyzna powinien wykonać kolonoskopię czy gastroskopię i sprawdzić poziom PSA. Czyli to jest badanie po prostu z krwi.
I co ono mówi, PSA?
Ono mówi nam, czy jesteśmy w grupie ryzyka chorób prostaty, czy coś się dzieje złego z naszą prostatą, bo wiemy, że z wiekiem choroby prostaty są częstsze. Z każdą dziesiątką naszego życia powyżej 70-80% mężczyzn ma problem z prostatą. Mówi się, że wśród 70-latków 70% ma problem z prostatą, 80-latków 80%. Także to są choroby, których częstotliwość zapadania wzrasta z wiekiem.
Czym to się objawia? Bo PSA, no to jest badanie, które pewnie pokazuje pewne tendencje na dużo wcześniej niż pojawią się problemy. A kiedy mężczyźni dopiero zgłaszają się do specjalisty?
Jak już jest bardzo, bardzo źle, jak im to te objawy dokuczają. Większość z nich, z nas, wierzy, że dopóki coś nam nie dokucza i normalnie funkcjonują, to jeszcze nie jest źle. Dopóki chodzą na siłownię i mają siłę, to jeszcze nie jest tak źle. I odciągają na ostatni moment, że samo przejdzie. Takie tendencje są powszechne wśród mężczyzn na całym świecie. Że samo przejdzie, że prawdziwy mężczyzna nie choruje albo ma dobre zdrowie, że prawda, że to jest takie, taka
mężczyźni kobiet. Też chyba zaklinają rzeczywistość. To znaczy w momencie, jak zaczynają mieć problemy ze zdrowiem, albo zaczynają im wypadać włosy, rosnąć brzuch, to niektórzy, ci dbający o siebie, zaczynają uprawiać sport. I zaczynają ten sport uprawiać wręcz nadmiarowo.
Tak jest. I wierzę, że to jest panaceum na wszystko. Oczywiście jest to fantastyczna sprawa i rzeczywiście wiele chorób cywilizacyjnych wynika z braku ruchu, ale no, nie jest to panaceum i nie zastąpi to regularnej profilaktyki i odwiedzania lekarzy z dostępu do służby zdrowia.
Nie tak dawno rozmawiałam z kolegą na temat biegania, ponieważ ja nie mogę biegać ze względu na to, że potem odzywają mi się problemy z kręgosłupem, a on mi tłumaczył, że słuchaj, ja też mam problemy z kręgosłupem, nawet nie chcesz wiedzieć, co mi wyszło na rezonansie magnetycznym, ale i tak biegam. Ja mówię, no, ale potem nie cierpisz. Cierpię, ale jest. I tak biegam.
No właśnie, jest ta wpojona od dziecka już gdzieś taka wizja męskości, że to jest niemęskie narzekać na zdrowie czy chorować, że prawdziwy mężczyzna jest właśnie taki no hero, prawda, że nie choruje, jest niezwyciężony i nieśmiertelny.
I nawet jak boli, to idzie i tak.
Tak, jest, są walczyć. Takie statystyki, które nawet mówią, że 65% z nas woli nie wiedzieć, niż usłyszeć złą diagnozę. Jeżeli żyć po prostu w błogiej nieświadomości.
I dowiedzieć się, jak już jest.
Jak już jest
za 5:12.
Tak jest. A co jak wyjdzie? Przecież ja mam tyle rzeczy do zrobienia. Na mnie jest cała rodzina, mam przecież biznesy i wszystko umówione. Nie mam czasu chorować.
Tu na chwilę postawimy kropkę i wrócimy do naszej rozmowy z doktorem Jakubem Bukowczanem za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem spotkanie z doktorem Jakubem Bukowczanem, specjalistą chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i niechirurgicznego leczenia nadwagi i otyłości. Przed weekendem byłam w sklepie w jednym z dyskontów, całe drzwi wejściowe wyklejone promocjami piwa. 3 piwa kupisz, 3 dostaniesz gratis. 4 kupisz, 4 dostaniesz gratis.
Tak. Używki, niezdrowe jedzenie ma fantastyczny marketing. Nie da się ukryć. No i wpadamy wszyscy jak muchy do lepu.
Ja się zastanawiam, czy to wręcz nie powinno podpadać pod rozpijanie, pod zarzut o rozpijanie, no bo...
Tak, oczywiście. Jest to silna, prawda, silna reklama. Jest przyzwolenie społeczne, że piwko...
To nie alkohol.
To nie alkohol, no właśnie, to jest nic takiego. Jest to też forma relaksu, czy spędzania czasu ze znajomymi. Jak to żyć bez alkoholu? Też większość z nas tego nie wyobraża. Jak to spędzić grilla bez piwka?
A co takie piwko robi z organizmem?
Alkohol nawet w minimalnych ilościach jest bardzo szkodliwy. Jest trucizną, jest rakotwórczy, powoduje choroby serca.
Piwo choroby... jest też bardzo tuczące.
Oczywiście, jeśli porównamy różne makroskładniki, ile dostarcza nam energii, to dla przykładu 1 gram węglowodanów dostarcza 4 kilokalorie, 1 gram tłuszczu 9, a 1 gram alkoholu aż 7.
Czyli więc, prawie tyle, co tłuszcz.
Dokładnie, więc to jest olbrzymia ilość.
Mówi się, że to są puste kalorie, one nie są takie puste.
Tak, i wiemy, że wypicie 2 lampek wina, czy 2 piw, załóżmy w sobotę, w przeciągu kolejnych 24 godzin generuje, że nasze łaknienie stwarza potrzebę zjedzenia aż 6500 kalorii. Więc to tylko pokazuje nam, jak ogromne, w cudzysłowie, ssanie nas dopada przez 24, a nawet mówi się o 72 godzinach po spożyciu tak niewielkiej ilości, można by powiedzieć, alkoholu.
Czyli alkohol podkręca jeszcze łaknienie.
Bardzo, tak.
Pan się specjalizuje w leczeniu takim nieinwazyjnym otyłości. Od czego zaczyna pan rozmowy ze swoimi pacjentami, którzy przychodzą z taką solidną nadwagą?
Wielu pacjentów w ogóle ma problemy z powiedzeniem, dlaczego do mnie przyszło. Jakby zaczynają naokoło. Dopiero po zapytaniu bezpośrednio, czy waga jest dla nich problemem, zaczynają się otwierać. Więc jest też taki opór wewnętrzny przed przyznaniem, że mają problem z wagą. Ale od czego zaczynam? Zaczynam od tego, w jaki sposób waga wpływa na ich codzienne funkcjonowanie. Co to jest? Czy to jest kwestia zdrowia? Czy to jest kwestia wyglądu? Czy to jest jeszcze coś innego? I też pytam o cele, które chcieliby osiągnąć. Przy jakiej wadze czuliby się optymalnie? Kiedy ostatni raz czuli się dobrze swoją wagą? Czy odnosili jakieś sukcesy w redukcji wagi poprzednio? Jakie to były sukcesy? Jak długo się utrzymywały?
I co się okazuje?
Okazuje się, że większość pacjentów sama próbowała wielokrotnie redukować wagę, ale sławetny efekt jojo ich prędzej czy później dopadał i wracają z wagą wręcz zawiązką.
bo bardzo trudno nam pogodzić się z tym, że po prostu trzeba pożegnać pewne złe nawyki.
Tak jest. Więc
a nie zmienić je na chwilę.
Na chwilę. Tak naprawdę sukcesem jest nie tyle schudnięcie, co utrzymanie wagi. I wiemy, że to jest nasz cel i to jest najtrudniejsze.
Tu na chwilę znowu postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z doktorem Jakubem Bukowczanem za kilka minut. W Przedhejnałym dzisiaj o zdrowiu mężczyzn, a naszym gościem jest doktor nauk medycznych Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i niechirurgicznego leczenia nadwagi. Jest pan specjalistą endokrynologii. To jest taka specjalizacja bardzo potrzebna, z której wiele osób na dobrą sprawę nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest, żeby sprawdzać swoje hormony. Jeżeli chodzi o zdrowie mężczyzn, telewizja, programy telewizyjne są pełne reklam leków na potencję, po które mężczyźni sięgają, bo to jest szybkie, łatwe i wydaje się rozwiązuje problemy. No a tymczasem wystarczyłoby być może odwiedzić endokrynologa, zbadać sobie poziom hormonów i nie być skazanym na łykanie leków o bardzo takim obciążającym składzie.
To prawda. Endokrynologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się hormonami, czyli takimi cząsteczkami, substancjami, które są w minimalnych stężeniach w naszym organizmie, a które są niezwykle ważne, ponieważ one łączą wszystkie układy naszego ciała, narządy i pozwalają im się między sobą komunikować. I wzajemne zależności tych hormonów są niezwykle ważne. One są powiązane bardzo skomplikowaną siecią zależności, gdzie zaburzenie jednego z tych hormonów wywołuje efekt domino i cała równowaga hormonalna zazwyczaj jest zachwiana. Więc trudno mówić o jednym problemie hormonalnym. Zazwyczaj on wiąże się z wieloma innymi. A jak wiemy, jeśli chodzi o mężczyzn, to trafiamy za późno, w zbyt dużym zaawansowaniu chorób, więc często tych problemów jest znacznie więcej niż nam się wydaje. Że to, z czym przychodzimy do lekarza, to jest tylko wierzchołek góry lodowej.
To jakie hormony powinien sobie zbadać mężczyzna, który nie czuje się w pełni sił?
Na pewno powinien sprawdzić poziom testosteronu. Ważne, żeby ten poziom testosteronu był poziom wolnego testosteronu i całkowitego. Podkreślam to dlatego, że u mężczyzn z nadwagą i otyłością, a 60% mężczyzn w Polsce ma nadwagę lub otyłość, powinno sprawdzać wolny testosteron. Całkowity niekoniecznie nam to powie. Nadużywanie alkoholu albo picie regularne alkoholu w małych ilościach pozwala tą równowagę też bardzo zaburzyć. Zmienia poziomy białek wiążące hormony płciowe i powoduje, że de facto wolna ilość hormonów, czyli ta, która działa, oddziałuje efekt naszych organizm, jest bardzo, bardzo niska. Całkowite tego nie odzwierciedla. Więc to jest testosteron i w zależności co wyjdzie, rozszerzamy badania dalej.
Powiedzmy, że testosteron wyszedł w porządku, a mimo to nie do końca w porządku czuje się mężczyzna.
Dalej, sprawdzamy poziomy hormonów tarczycy TSH, FT3, FT4 i w zależności od tego, co się okaże, co pokażą wyniki, rozszerzamy diagnostykę dalej o przeciwciała, antyTPO, antyTG, czy w kierunku autoimmunologicznych chorób tarczycy. Mężczyźni uważają, że to są typowo choroby kobiece, że ich to nie dotyczy, a prawda jest taka, że mężczyźni też chorują na chorobę tarczycy, tylko są dużo rzadziej diagnozowani. Zgadza się, 8 do 10 razy częstsze są te choroby u kobiet, ale mężczyźni również je chorują. Pamiętam swojego gabinetu mężczyzn, którzy przyszli do mnie z problemem wagi albo ogólnego zmęczenia i sprawdziłem im tarczycę w USG, przypadkowo nawet nie mieli wyników i okazuje się, że tarczyca jest w bardzo zaawansowanym stadium zniszczenia. Czy w zasadzie to jakby tarczycy nie mieli, a jedyny objaw, który zgłaszają, to jest zmęczenie. Także to też jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę, że mężczyźni również chorują na chorobę tarczycy. Inne problemy, które również dotyczą mężczyzn, to jest osteoporoza. Mężczyźni nie zwracają na to uwagi.
Też taka choroba typowo kobieca wydawałoby się.
Menopauzalna. A okazuje się, że wielu panów również ma osteopenię czy osteoporozę, a dowiadują się już w tym momencie, gdy zgłaszają się ze złamaniem albo szyjki kości udowej, albo ze złamaniem kompresyjnym kręgów kręgosłupa.
Prolaktyna? Mężczyzn.
Również bywa problemem i też jest
bagatelizowana. Pani seksolog, która była w Przedhejnałem, zwróciła na to uwagę, że mężczyźni nie badają prolaktyny. Wydawałoby się, że to też jest sprawa kobiet.
Dokładnie, a się okazuje, że prolaktyna też w dużym stopniu bywa podwyższona u mężczyzn i zaburza gospodarkę innych hormonów, jak najbardziej oczywiście.
I na co wpływa?
Wpływa na poziom testosteronu, wpływa na poziom TSH i innych hormonów tropowych przysadki, ponieważ te rejony w przysadce są bardzo sobą powiązane, więc nadmiar prolaktyny zazwyczaj jest spowodowany gruczolakiem przysadki, który uciska na inne rejony przysadki, powoduje dysfunkcję choćby w poziomach testosteronu, kortyzolu, poziomach TSH, czyli hormonów tarczycy.
Czy takie regularne albo chociaż raz na 10 lat zrobienie badań badających właśnie poziom hormonów nie jest hipochondrią?
Nie, absolutnie nie. Jest tak naprawdę objawem dojrzałości, dbania o siebie, przyznania, że nie jestem nieśmiertelny, że muszę dać sobie pomóc. A wiemy, że dojrzałość nie jest mocną stroną mężczyzn, nie ukrywajmy. Średni wiek osiągania dojrzałości emocjonalnej u mężczyzn to jest 43 lata.
To jestem w szoku.
Tak.
Są takie memy, dlaczego mężczyźni żyją krócej, tak. I filmiki w sieci, w internecie. Bardzo zabawne, ale wiele tłumaczą.
Dla porównania, dojrzałość emocjonalna u kobiet jest osiągana do 28 roku życia. U mężczyzn jest to 43 lata. Więc to
znaczyło, że dopiero w tym wieku powinni się wiązać?
można tak powiedzieć. Albo inaczej myślą po prostu. Wtedy też zazwyczaj przeżywamy drugą młodość.
Sporo się mówi też o zdrowiu psychicznym mężczyzn, które jest zaniedbywane. Na szczęście to gdzieś już się przebija. Mężczyźni przestali się wstydzić, prosić o pomoc. Depresja męska to jest w ogóle bardzo długi, szeroki i głęboki temat. Pan jest specjalistą chorób wewnętrznych, endokrynologiem, diabetologiem, ale o tym zdrowiu psychicznym też chyba trzeba mówić.
Oczywiście.
Piwo, o którym wcześniej mówiliśmy, to nie jest lekarstwo na problemy, dokładnie. Na nieradzenie sobie z nimi.
Mężczyźni tak je traktują, choć nie chcą często tego przyznać. W gabinecie, jak mówię, że jak często używamy alkohol czy inne używki i pytam mężczyzn, konfrontuję, czy w ten sposób pomagają sobie ze stresem. Mężczyźni często jakby mają opór przed przyznaniem, że to jest ich sposób na radzenie sobie ze stresem. Mówią, że po prostu to lubią. To jest forma relaksu. Nazywają to w inny sposób, że lubią, że są koneserami.
Ale lubią smak?
Że lubią smak. A de facto chodzi o ten stan tego relaksu, uspokojenia
podchmielenia
głowy.
Nawet chmiel jest tak. w tym przymiotniku.
Tak, uspokojenia głowy, więc sami się w ten sposób leczymy. I to właśnie chodzi o te zaburzenia lękowe, depresyjne czy inne. Wiemy, że mężczyźni równie często jak kobiety chorują na depresję, zaburzenia lękowe czy uzależnienia. Nawet mówi się, że są one częstsze u mężczyzn, tylko że po prostu są diagnozowane za późno. Mężczyźni mają znacznie większy odsetek popełniania samobójstw. Mówi się od 2 do 4 razy większy niż kobiet.
I niestety ich samobójstwa bywają skuteczne.
Skuteczne, dokładnie.
Częściej niż u kobiet.
Więc mężczyzna też ma inne, inaczej objawia się u niego depresja. Objawia się często jako rozdrażnienie, gniew, wybuchowość, skłonność do nadużywania alkoholu. To nie jest typowy smutek, osłowienie i płacz. Jest to też często właśnie niedodiagnozowane. Inaczej się patrzy na takiego mężczyznę.
Czy mężczyźnie łatwiej pójść do lekarza mężczyzny, czy jednak do lekarza kobiety? Bo najczęściej mężczyźni mimo wszystko zwierzają się kobietom. Nawet jeżeli mają przyjaciół mężczyzn, to wolą o poważnych problemach rozmawiać z kobietami. Jakby wstydzili się przed drugim mężczyzną pokazać to miękkie podbrzusze.
Tak jest. Aczkolwiek też w kontakcie z kobietą mężczyzna ma problem pokazania swojej słabej strony, bo to jest niemęskie. Więc też nie mówi o wszystkim. W jednej z ankiecie, którą czytałem, 46% mężczyzn mówiło, że zataiło, albo niecałą prawdę powiedziało lekarzowi. I to też nie ma tu reguły. Dużo zależy od dynamiki i też od specjalisty, od lekarza, czy stworzy takie warunki.
Trzeba rozmasować, że użyję takiego porównania. Pacjenta, który przychodzi, żeby chciał o swoich problemach do końca powiedzieć.
Dokładnie. Mężczyźni otwierają się, tylko muszą poczuć się bezpiecznie, że nie będą oceniani, że nie będą odrzucani. W Nowej Zelandii na przykład są takie formy, warsztaty, nazywają się Men's Shed, gdzie mężczyźni spotykają się regularnie, majsterkują i wtedy sobie zwierzają się, zawierają znajomości i po jakimś czasie otwierają się i mówią o swoich problemach. takich inicjatyw nie ma jeszcze w Polsce, z tego co wiem, ale to jest bardzo, bardzo pomocne. W krajach anglosaskich, w Anglii są takie inicjatywy, jakby one są finansowane przez urzędy miasta, przez państwo, organizowanie czasu właśnie osobom starszym, kółka brydżowe, czy kółka teatralne, prawda, motoryzacyjne, samochodowe, gdzie mężczyźni spotykają się i mają wspólne wypady, wspólne wyjazdy i wtedy otwierają się i mówią o swoich problemach. Część z moich pacjentów, jak gdy pytam ich, jak do mnie trafili, mówią, że na wyjeździe gdzieś, prawda, w Egipcie czy na Wyspach Kanaryjskich poznał taką parę i wtedy się otworzyli i tam przy piwku i opowiadali sobie i od słowa do słowa wyszło, że mieli z tym problemem i wtedy jeden z nich się zidentyfikował, że ma podobne i w ten sposób do mnie trafili. Ale to też wyszło tak w ramach relaksu, prawda, spotkania poza pracą, gdzie mężczyzna mógł poczuć się komfortowo i otworzyć.
To najważniejsze, nie wstydzić się.
Tak.
I bardzo.
Dać sobie pomóc.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dr Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i niechirurgicznego leczenia nadwagi i otyłości, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję również.